tej strony dr Dawid Junke z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Słuchacie K. Kultura, Krytyka, Kulturoznawstwo, czyli podcastu studentów specjalności Kultura i Media oraz Krytyka Artystyczna. W odcinkach K znajdą się przede wszystkim nagrane przez studentów recenzje, analizy i komentarze filmów, seriali, albumów muzycznych, a nawet wystaw sztuki współczesnej. Poza podcastem, młodzi kulturoznawcy prowadzą również blog i kanał na YouTubie, a wszystkie te inicjatywy kontynuują tradycję czasopisma studenckiego wydawanego wcześniej pod tytułem Krytykanci, a następnie właśnie jako K. W dzisiejszym odcinku Magdalena Bernard porówna Inferno Dana Browna z ekranizacją w reżyserii Rona Howarda. To wydanie K. Kultury, Krytyki, Kulturoznawstwa stanowi jednocześnie inaugurację nowego podcastu pani Magdy zatytułowanego Adalid. W każdym z jego odcinków autorka będzie opowiadała o filmowych i serialowych adaptacjach literatury, porównując powieściowe oryginały i ekranizacje oraz prezentując zagadnienia teoretyczne związane z procesem adaptacji. Zapraszamy do subskrybowania Adalid w waszej ulubionej aplikacji podcastowej.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Magdalena Bernard, a to jest podcast o literaturze i jej filmowych i serialowych adaptacjach. Żeby przybliżyć, jaka będzie forma podcastu, tematyka i jak pojawił się pomysł, opowiem krótką historię. A zatem. Nie tak dawno, dawno temu, wcale nie w odległej galaktyce, nie za siedmioma rzekami czy lasami, za to za siedmioma górami, tak, za siedmioma górami pierogów bożonarodzeniowych, zrodził się w mojej głowie pomysł na podcast o literaturze i jej filmowych i serialowych adaptacjach. Będę także opowiadać o książkach, które według mnie warto było zekranizować, a także o planowanych ekranizacjach. W przypadku porównania książki i filmu podcast będzie składał się z dwóch części. W pierwszej opowiem o książce i filmie lub serialu bez spoilerów, natomiast druga część będzie uzupełnieniem pierwszej o bardziej szczegółowe porównanie najważniejszych wydarzeń, które albo zostały zmienione w adaptacji, albo pominięte, a są istotne dla fabuły. Oczywiście wtedy same spoilery. Także jeśli ktoś czytał i oglądał, to zapraszam na całość, a jeśli nie, to na pierwszą część i jeśli temat kogoś zainteresuje, to zapraszam po lekturze i seansie na część drugą, no chyba, że komuś spoilery nie straszne. Oprócz pomysłu na podcast przydałby się jeszcze jakiś tytuł. Wersji nazw dla tego podcastu miałam bardzo dużo i co jedna to gorsza. Ostatecznie zdecydowałam się na najprostszą, jaka przyszła mi do głowy, czyli Adalid. Jest to skrót dwóch słów. Adaptacje i literatura. Ale żeby nie popełnić nazewniczego hitu pewnych żarówek, które wiszą i straszą, że coś zrobią, sprawdziłam, czy takie słowo przypadkiem nie istnieje w innym języku. I o ile internetowe translatory językowe powiedziały mi prawdę, Adalid w języku hindi oznacza sąd. Co teoretycznie nawet pasuje do koncepcji podcastu, bo to będą moje osądy książek i adaptacji. O ile to faktycznie to oznacza. A wracając do literatury i adaptacji, to stworzenie dobrej adaptacji to nie lada sztuka. Twórcy bowiem nie są w stanie stworzyć czegoś, co zadowoli wszystkich. Jak to mówią, jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Wynika to przede wszystkim z tego, że musi się skonfrontować z cudzą wyobraźnią. A ta u każdego wygląda inaczej. Czytając powieść, każdy zwraca uwagę na inne jej elementy. Każdy odnajduje i zwraca uwagę na inne fragmenty i motywy w narracji i odmiennie je interpretuje. Jest to związane ze zjawiskiem, jakim jest aktywność czytelnika w narracji, o czym pisał Rick Altman, czyli indywidualnego odbioru tekstu, zwracania uwagi na poszczególne elementy, których inny czytelnik może nie zauważyć, ponieważ dane motywy nie leżą w centrum jego uwagi. I dlatego potem oglądając film, każdy oczekuje czegoś innego. Pomijając tak istotne elementy jak przebieg wydarzeń czy przesłanie, jakie niesie powieść, które nie są łatwe do przeniesienia do innego medium, jeszcze do tego wrócę, to rozdźwięk i niezadowolenie wśród widzów budzi też chociażby wybór aktorów. I bynajmniej nie chodzi o ich zdolności aktorskie, a o wygląd. Oddając się lekturze powieści, wyobraźnia kreuje u każdego człowieka inny obraz pięknej kobiety czy przystojnego mężczyzny. Można to zaobserwować po pierwsze w dyskusjach po ogłoszeniu, że powstanie adaptacja. Zażartość kłótni bywa często niewspółmierna do rangi tematu. A i tak, kto by nie zagrał, to nigdy nie będzie w 100% tą postacią, którą sobie wyobrażaliśmy. Jeszcze wyraźniej to widać, gdy ogląda się fanowskie rysunki, a w zasadzie portrety bohaterów książkowych. Teoretycznie cechy charakterystyczne są zachowane, bo na każdym rysunku jest to na przykład niebiesko-oki brunet. Ale w niczym więcej te portrety nie są do siebie podobne. Według mnie już na tym drobnym i w sumie mało istotnym dla fabuły przykładzie widać, jak bardzo trudne zadanie stoi przed filmowcami. Bo tym bardziej złożonym problemem jest przekazanie związków fabularnych czy aspektu emocjonalno-psychologicznego. A są to zjawiska w zasadzie nietransferowalne między mediami. Tak jak to, co świetnie działa jako serial, już przeniesione w niezmienionej formie do radia, czyli tylko jako warstwa dźwiękowa, już się nie sprawdzi. Bardziej szczegółowo opisał to zjawisko Paweł Tkaczyk. Tak jest ze wszystkim i to jest według mnie największy problem transmedialności jednej opowieści, że w każdym medium będzie ona działała na odbiorców inaczej, bo każde medium rządzi się własnymi prawami. Tylko pytanie, czy to problem w sensie, że jest to złe, czy po prostu jest to problematyczne i niełatwe zadanie, tak jak tłumaczenie literatury na różne języki i związana z tym trudność nieprzekładalności gry słownej czy stylu żartów charakterystycznych dla konkretnej narodowości czy grupy. Ja uważam, że jest to ta druga opcja. Powieści nie są po prostu w pełni przekładalne na filmy i nie będą działać na odbiorcę na tej samej zasadzie, bo jest to wręcz fizycznie niemożliwe. Na przykład, gdy czytam poruszający fragment książki, często zamiast czytać dalej, zatrzymuję się na chwilę, żeby przepuścić tę gonitwę myśli, albo chociaż jedną myśl, zanim przejdę dalej. W przypadku filmu po pierwsze, nie ma takiej możliwości, w każdym razie w kinie, bo Netflixa można zatrzymać. Ale wydaje mi się, że taka potrzeba występuje zdecydowanie rzadziej, o ile w ogóle występuje, bo czytając sami musimy zrobić pauzę, a w przypadku ekranizacji to twórcy specjalnie spowalniają akcję, przedłużają ujęcia, spojrzenie, czy dodają dłuższe przejście między scenami, żeby dać widzowi właśnie tą chwilkę na zastanowienie. I tu znowu widać różnicę, która jest niezbędna. W drugą stronę to także musiałoby być zmienione, bo gdyby przekładać film na książkę, to pisarz nie zostawiłby przecież półpustej strony, żeby czytelnik akurat w tym momencie sobie pomyślał. No absurd. Dlatego uważam, że nie powinniśmy negować adaptacji, jeżeli w 100% nie spełnia naszego wyobrażenia, co przyznaję, sama bardzo długo robiłam. No chyba, że fantazja twórców odbiegła tak daleko od powieści, że zmieniona jest większość faktów istotnych dla fabuły lub takich, których nie było konieczności zmieniania, a które w nowej formie mają wpływ na odbiór przekazu albo coś, co według mnie jest niepojęte i nie do przyjęcia, czyli zmienianie zakończenia. Przecież zakończenia budzą najwięcej emocji, tworzą ostateczny przekaz i często moralne przesłanie. Jeśli twórcom nie podoba się zakończenie lub treść, którą usilnie tworzą na nowo, to uważam, że nie powinni tworzyć adaptacji, bo to jest pseudoadaptacja, a raczej film tworzony dla zysku poparty nie fabułą, a nazwiskiem pisarza. Nie ma przecież obowiązku tworzenia adaptacji. Można stworzyć coś swojego. Druga sprawa, to jeśli scenarzystom, reżyserom, showrunnerom podoba się po prostu dany wykreowany świat, a nie konkretna historia, to dla fanów byłoby nie lada gratką obejrzeć coś nowego z tego uniwersum. Ja z chęcią obejrzałabym ciąg dalszy losów bohaterów chyba każdej powieści. Odbiór adaptacji przypomina mi trochę walkę serca i rozumu, bo z jednej strony mamy świadomość, że to jest based on, czyli na podstawie, więc skoro coś na czymś bazuje, to już mamy informację, że nie odwzorowuje jeden do jednego. Based on novel, a nie novel mapping. Adaptacja to nie replikacja. Tak jak łańcuch DNA ma dwuniciową strukturę, która ułatwia replikację materiału genetycznego, czyli powstawanie z jednej cząsteczki dwóch kopii kwasu nukleinowego. Ponadto, nie wchodząc w szczegóły, ale zgodnie z jednym ze śródtytułów podręcznika biochemii, podwójna helisa ułatwia wierne dziedziczenie informacji genetycznej. Zatem, mocno upraszczając, replikacja to wierność kopiowania. I nie wspominając, że samo słowo adaptacja oznacza przystosowanie. No ale to jest strona rozumu, a serce i tak chce 100%. Co zrobić? Alicja Hellman pisała, że istnieje bardzo dużo teorii na temat tego, czym jest adaptacja, jak powinna wyglądać, a teoretycy próbują znaleźć sposoby klarownej klasyfikacji adaptacji. Metod tworzenia adaptacji jest dużo i mimo, że część adaptacji charakteryzuje się oryginalnością, to jednak pozostałe adaptacje posiadają pewne cechy wspólne, typowe dla najpowszechniejszych zabiegów adaptacyjnych. Bardzo mocno upraszczając, najogólniejsza klasyfikacja polega na określeniu wierności adaptacji względem powieści, czyli od dokładnego przeniesienia opowiadania na ekran, przez różne stopnie odejścia od książki czy skupienie się na literze bądź duchu powieści, po bardzo luźne potraktowanie książki. Te teorie są bardzo ogólne i Alicja Hellman podkreśla, że dzieje się to dlatego, że adaptacje dają się sklasyfikować jedynie z grubsza z uwagi na cechy najbardziej uniwersalne. Zatem trudno jednoznacznie i szczegółowo sklasyfikować adaptację. Te teorie są raczej ogólnym przybliżeniem zasad korespondencyjności filmu z powieścią. Oprócz tego podziału istotna jest także historyczna zmienność sposobów adaptacji, czyli czasy, w których jest tworzona adaptacja, a co za tym idzie poziom zaawansowania rozwoju filmowych środków wyrazu, czyli w którym momencie ewolucji kinematografii powstaje dana adaptacja. Poza tym pozostaje jeszcze jeden ważny aspekt, o którym nie można zapominać. Część książek doczekała się wielokrotnych adaptacji i wraz ze zmianą czasów pierwotne znaczenie tekstu literackiego, jego przesłanie czy kontekst historyczny ulegają zmianie i nie są już odbierane tak jak wcześniej. I w tym momencie pojawia się twórcza zdrada, czyli nadanie nowego sensu utworowi, który jest adekwatny do czasów współczesnych odbiorcy. Jak pisała Alicja Hellman, ów akt twórczej zdrady decyduje bowiem o życiu dzieła, które przecież umiera, gdy już nie może być inaczej odczytane. Dzięki filmowym aktom zdrady dzieło wkracza we wciąż nowe sytuacje komunikacyjne, zdobywa nowych odbiorców, podejmuje z nimi kolejne dialogi i gry. Przed chwilą oprócz moich przemyśleń przytaczałam także informacje źródłowe i jeśli ktoś jest zainteresowany dokładniejszym zapoznaniem się z tym, o czym mówiłam, to w opisie tego odcinka są podane źródła, w których jest to zdecydowanie bardziej rozwinięte, a w kolejnych odcinkach będę pokrótce przybliżać wybrane teorie. To tak w ogromnym skrócie, jeśli chodzi o samą adaptację i przeniesienie z literatury do filmu, bo to, czy film jest dobry, tak już pomijając to, że jest na podstawie książki, to jest już całkiem inna sprawa. A ja w tym podcaście będę zastanawiać się, które medium i w jakich aspektach lepiej się sprawdza i które lepiej coś przekazuje i oddziaływuje, w każdym razie na mnie.
Warto też pamiętać, że nie zawsze książka jest wcześniej niż film.
A dlaczego warto zarówno czytać, jak i oglądać? Bo oglądając tylko filmy, lubimy postaci i fabułę, ale czy zastanawiamy się nad tym, co jeszcze bohater mógłby nam powiedzieć albo jakie przygody przeżyć? Lubimy remake'i, prequele i sequele filmów, które przypadły nam do gustu. A jak często zastanawiamy się nad tym, że film powstał na podstawie powieści? Zastanawiamy się nad tym, czy jeszcze będziemy przeżywać emocje razem z bohaterem, czy powstanie film, bo chcielibyśmy znów zobaczyć ten świat, podoba nam się sposób wędrówki bohatera albo sam bohater. Zamiast takich rozkmin jest świetne rozwiązanie – przeczytać powieść i poznać świat bohatera na nowo. Zwłaszcza, że zarówno czytając, jak i oglądając film, tworzymy szerszy obraz danej opowieści. Jak wiemy, produkcja filmowa ma ograniczenia czasowe i jeśli to nie jest serial na podstawie książki, to film musi trwać około 2 godzin. Nie ma możliwości wiernego oddania treści książki, więc fabuła jest niepełna. Stosuje się coś, co jest stosowane podczas tworzenia opowieści, czyli podsumowanie, czyli pominięcie mało istotnych elementów, jak na przykład droga z punktu A do punktu B. Stosunkowo nowym i świetnym zjawiskiem wydaje mi się tworzenie seriali na podstawie książek. Oprócz tego, że uwielbiam seriale właśnie za to, za co uwielbiam książki, czyli że nie rozstajemy się tak szybko z bohaterami, to na dodatek seriale mogą zaspokoić głód pominiętych wydarzeń, bo przez brak ograniczeń czasowych seriali fabuła może zostać przedstawiona bardziej szczegółowo. O tym też będę mówić w podcaście, czy to jest faktycznie lepsze rozwiązanie i czy się sprawdza. Dzisiaj skupię się na podsumowaniu mojego, że tak powiem, piekielnego tygodnia. I nie chodzi o ilość pracy, tylko o tematykę literacko-filmową, a mianowicie przybliżę powieść Dana Browna zatytułowaną Inferno i jej adaptację filmową o tym samym tytule, ale już niestety nie o tej samej jakości. Poemat Dantego był bardzo silną inspiracją dla Browna, który zresztą nie pierwszy czerpał z boskiej komedii, co nawet jest podkreślone w powieści, kiedy główny bohater Robert Langdon wymienia twórców dzieł sztuki inspirujących się dantejskim piekłem. Powieść Browna jest częściowo adaptacją boskiej komedii Dantego, która to została twórczo zdradzona w powieści Browna. W związku z faktem, iż boską komedię czytałam dawno temu, stwierdziłam, że chyba pora ją sobie odświeżyć przed ponowną lekturą Inferno, żeby lepiej poczuć nawiązania do niej. Bo Inferno czytałam tuż po wydawniczej premierze w 2013 roku. Jak ją wtedy przeczytałam, to wywarła na mnie duże wrażenie. A teraz byłam ciekawa, czy po tych ponad 7 latach odbiór tej powieści będzie dla mnie inny, czy znów będę się nią zachwycać, czy będzie raczej, że no fajna, ale w międzyczasie czytałam już lepsze. Oczywiście zakończenia nie da się zapomnieć, więc nie było już takiego zaskoczenia, ale było sporo faktów, które już zdążyły zniknąć z mojej pamięci, więc kilkukrotnie zaskoczyły mnie zwroty akcji. Wydaje mi się, że warto też przeczytać Piekło Dantego przed lekturą Inferno. Wtedy jeszcze lepiej można sobie wyobrazić tą wizję piekła. Ale bez tego też spokojnie można czytać Inferno, bo Brown zgrabnie przeprowadza czytelnika przez tę tematykę. Ale po kolei. Inferno jest 4. częścią z serii przygód Roberta Langdona, wydaną w 2013 roku. Główny bohater, jeśli ktoś pamięta na przykład z kodu Leonarda da Vinci czy Aniołów i Demonów, jest profesorem historii sztuki i ikonografii i wykłada na Harvardzie. Akcja Inferno rozpoczyna samobójstwo czarnego charakteru, twórcy wirusa, który według niego ma rozwiązać problem przeludnienia Ziemi. Następnie Robert Langdon budzi się w szpitalu z raną postrzałową głowy i amnezją wsteczną. Nie pamięta poprzednich 2 dni i nie ma pojęcia, czemu znajduje się we Florencji, a już tym bardziej nie pamięta, czemu ktoś próbował go zabić, przez co znalazł się w szpitalu, w którym to zabójczyni go namierza i profesor musi uciekać w zasadzie chwilę po odzyskaniu świadomości. Prześladują go wizje rodem z piekła Dantego i obraz kobiety mówiącej mu, że ma mało czasu. Odkrywa też, że jest w posiadaniu przedmiotu, który pomoże mu namierzyć lokalizację śmiertelnej substancji. Oczywiście, jeśli uda mu się na czas rozwiązać wszystkie zagadki, okruszki zostawione przez twórcę wirusa. W ucieczce ze szpitala i potem podczas poszukiwań rozwiązania pomaga mu dr Sienna Brooks. Akcja toczy się bardzo szybko. Brown świetnie prowadzi narrację, opisy dzieł sztuki, architektury, średniowiecznych artystów czy ciekawostki historyczne nie spowalniają akcji. Są na tyle ciekawe, że warto na chwilę przestanąć przy mijanym właśnie przez bohaterów dziele albo ukrywającym się za nim. Autor nie męczy opisami, które nie są ani nudne, ani przydługie, są za to interesujące, ciekawie uzupełniają akcję, która jest wartka. Jednocześnie tajemnica odkrywana jest bardzo powoli, niemniej jednak niezbyt wolno, więc nie czujemy się zniecierpliwieni przeciąganiem tematu na siłę. Powieść jest dynamiczna, splot wątków przemyślany, a długość akcji każdego rozdziału jest w miarę podobna i płynnie przenosimy się do tego, co równolegle dzieje się w innym miejscu. Dynamika spowodowana jest przeplataniem historii i przerywaniem każdego wątku w takich momentach, że chce się szybko do niego wrócić, ale jednocześnie przed chwilą chciało się wrócić do wątku, który właśnie powraca. Trudno zatem oderwać się od tej książki, a zwłaszcza od jej pierwszych 100 stron. Łącznie ma ich niecałe 600, dokładnie 592, ale czyta się ją w ekspresowym tempie. Zdecydowanie lepiej odczuwa się dreszczyk emocji tego pościgu czytając książkę, niż oglądając film. Mimo, że w filmie nie ma opisów dzieł sztuki, które znajdują się w książce i przeciągają akcję. Ale do filmu jeszcze wrócę. Niepewność, budowanie napięcia obecne są od samego początku do ostatniej strony. Nawet gdy bohaterowie ledwo zdążą odkryć coś szokującego, to już muszą biec dalej, nie siedzą popijając herbatkę. Świetne jest to, że w książce nie jest to po prostu sama akcja, w sensie nudnej ucieczki, że jeden ucieka, a drugi goni. Ilość sztuki występująca w tej powieści według mnie bardzo podnosi wartość samej książki w sensie merytorycznym. Zwłaszcza, że tak jak Brown podkreśla na wstępie, przeczytam może fragment. Wszystkie dzieła sztuki, teksty literackie i naukowe oraz wszelkie odniesienia historyczne zawarte w tej książce są prawdziwe. Konsorcjum jest faktycznie istniejącą prywatną organizacją, która ma swoje przedstawicielstwa w 7 krajach świata. Jej nazwa została jednak zmieniona ze względów prawnych. Jest to także ciekawa pozycja nawet dla kogoś, kto chciałby wybrać się na wycieczkę do Florencji czy Wenecji i zastanawiałby się, jaką obrać trasę. Trafiłam nawet w internecie na stronę z trasą wycieczkową śladem miejsc z Inferno. Akcja Inferno rozgrywa się we Włoszech, a konkretnie przenosimy się do Florencji i Wenecji, a także do Stambułu w Turcji. Chyba najbardziej w powieściach Browna podobają mi się wątki związane z historią sztuki i droga, na której co chwila napotykamy kolejne dzieła sztuki, które są świetnie przybliżane czytelnikowi. Nie jest to nudny wykład, po którym nic się nie pamięta, tylko podążając śladem głównego bohatera, możemy bardziej to sobie zwizualizować przestrzennie. Ta obrazowość świetnie działa. Odniesienia są do architektury, rzeźby, malarstwa, literatury czy muzyki. Pojawiają się także tajne przejścia, motyw, który bardzo lubię. Ale nie jest to tylko historia sztuki w pigułce, przedstawiona w interesujący sposób, lecz pojawia się także sporo informacji technicznych, co jeszcze lepiej przenosi nas w świat sztuki. Dużo dzieł jest opisanych, ale jednocześnie tekst nie jest nimi przeładowany, jest wyważony. Nie brakuje także motywów i symboli religijnych. W Inferno pojawia się także motyw transhumanizmu. Możemy się również dowiedzieć, jaka była na przykład historia tłumaczenia Boskiej Komedii w Stanach. Poprzez dzieła sztuki główni bohaterowie odkrywają tajemnicę kawałek po kawałku, którym to zabiegiem narracyjnym Brown posługuje się nie po raz pierwszy, a co świetnie się sprawdza kolejny raz. Ta książka to wycieczka przez historię sztuki i malownicze miejsca, ale także przez tematy niewygodne, przerażające, o których nikt nawet nie ma ochoty myśleć. Dan Brown porusza tematykę problemów współczesnego świata. Często trudną i niewygodną, jak właśnie problem przeludnienia Ziemi, moc masowej dezinformacji medialnej czy zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Ten motyw akurat można znaleźć w początku z 2017 roku i razem z Langdonem przenieść się do Hiszpanii. W ramach ciekawostki Brown kończy powieść tym samym słowem, którym Dante kończy każdą z części Boskiej Komedii, czyli słowem gwiazdy. Powieść zdecydowanie polecam. Dla fanów akcji, rozwiązywania zagadek i dla tych, którzy chcieliby zobaczyć oczami wyobraźni lub sobie przypomnieć, miejsca, obrazy, rzeźby, a także poznać szerszy kontekst historyczny tych dzieł, przybliżony w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Teraz przejdę do filmu, czyli piekło zostawiłam sobie na koniec. Inferno, czyli jak piekło może być jednocześnie rajem i piekłem? No właśnie niestety jak na razie na świat transmedialny Inferno Dana Browna składa się powieść, która jest bliżej raju i film, który powinien zdecydowanie znaleźć się w dziewiątym kręgu piekła. Z dwóch powodów. Po pierwsze jest koszmarny, a po drugie ostatni krąg piekła Dantego jest zarezerwowany dla zdrajców i chyba każdy, kto czytał książkę, czuje się poniekąd zdradzony przez ten film. Oglądanie tej ekranizacji to było prawdziwe piekło, zwłaszcza tuż po lekturze książki. Tam wszystko jest nie tak. Znając historię odkrywania tej zagadki, momentami miałam problemy, żeby nadążyć, bo naraz było rzucane kilka haseł, z których w książce każde wynikało z czegoś, czasem z siebie nawzajem, a tutaj to tak wrzucone prawie że w jedno zdanie, nie wiadomo co z czego wynika, dlaczego akurat tak. Nie wiem, czy ktoś, kto nie czytał powieści, zwróciłby uwagę na te rzucone na prędce szczegóły powstałe przez nagłe olśnienie i to nie Langdona, tylko Sienny. To już jest w ogóle porażka, bo w filmie to ona mu ciągle podpowiada, a on niewiele ogarnia. W książce stracił pamięć z 2 dni, a w filmie pokazują go jakby cofnął się w rozwoju. O szczegółach opowiem w drugiej części podcastu. Co ciekawe, w książce, którą czyta się w wolniejszym tempie niż toczy się akcja w filmie, paradoksalnie bardziej czuje się te emocje związane z ucieczką właśnie w książce, a w filmie to jest jakieś takie bez wyrazu. Plus scena hit, w której, że tak ją nazwę, liderka ekipy poszukiwawczej prowadzi mini pogadankę motywacyjną. W zasadzie jakieś 4 zdania padają i są bez sensu, nie wspominając o jej zerowej energii. Chyba tak bardzo bez emocji wypowiedzianego let's do this jeszcze nie słyszałam. Generalnie w filmie jest mnóstwo przeskoków, brak kontekstu. Momentami, mimo że coś było w książce, to gubiłam się na chwilę, bo było pomieszane i nie wynikało z czegoś tak jak w powieści. A dialogi są strasznie słabe, treść jest niespójna. Co prawda oglądając film po dłuższym czasie, nie bezpośrednio po przeczytaniu książki, no już trochę lepiej to się ogląda. Nie ma aż takiej rażącej różnicy, bo jednak pamięć zaczyna zawodzić. No ale mimo wszystko. Postać Sieny chyba najbardziej została zmieniona. Nie dość, że w książce nie bardzo ogarniała Boską Komedię Dantego, a w filmie jest nagle specjalistką, plus kilka innych faktów, ale o tym w drugiej części, to nawet zamiast blondynki widzimy brunetkę. Okej, nieistotna zmiana, ale faktycznie było to nie lada wyzwanie charakteryzatorskie. Plus Wajenta, czyli zabójczyni, miała mieć irokeza, a w filmie ma po prostu związane włosy. No z tym irokezem to już w ogóle Brown zaszalał i chciał utrudnić życie charakteryzatorom. Norwaliby sobie włosy z głów, jak to ogarnąć. Było jeszcze trochę w sumie mało znaczących zmian, więc teoretycznie można im to wybaczyć, ale śmieszne jest to, że zmienili coś tak drobnego, co nie było w ogóle wyzwaniem. Ale pomijając szczegóły techniczne, to smutne jest to, że tak bardzo został zmarnowany potencjał tej historii. A co było największym szokiem? Zmieniono zakończenie. Jak można zmienić zakończenie? Rozumiem jakieś drobne wątki, nie wnoszące nic albo niewiele do historii, ale takie coś? Szczegóły w drugiej części podcastu, ale teraz powiem tylko tyle, że z takim pomysłem na zakończenie, gdzie w książce było o 180 stopni inne, to już lepiej było się w ogóle nie zabierać za przenoszenie tej historii na ekran, bo ostatecznie historia w filmie jest bez wyrazu, bezrefleksyjna i nudna, mimo że akcja nie zwalnia. Bohaterowie ciągle biegają, a zagadka w sumie nawet nie jest dobrze przedstawiona, tylko rzucają nagle hasłami rozwiązania i widz w sumie nie wie, co było zagadką, ale znamy odpowiedź, okej, biegnijmy dalej. Na plus są jedynie mijane piękne miejsca, które niestety też zostały potraktowane po macoszemu, bo zamiast podziwiać piękną architekturę i wybitne dzieła sztuki, to wręcz biegniemy razem z bohaterami patrząc pod nogi i to tyle ze zwiedzania na ekranie. Film jest rzekomo thrillerem. Ale mi bardziej przypomina komedię. Generalnie jest koszmarny, a gra aktorska strasznie słaba. W sumie nawet muzyka mnie jakoś specjalnie nie porwała, mimo że to Hans Zimmer, którego twórczość uwielbiam. W rolę Roberta Langdona po raz kolejny wcielił się Tom Hanks, a w panią dr Sienne Brooks wcieliła się Felicity Jones, która grała na przykład Jane Hawking w Teorii Wszystkiego czy w filmie ze świata Gwiezdnych Wojen Łotr 1, w którym wcieliła się w postać Jyn Erso. Mam wrażenie, że chyba najbardziej charyzmatycznie zaprezentował się Ben Foster, grający Zobrista, czyli antybohatera. Żeby tak powiedzieć chociaż cokolwiek pozytywnego o tym filmie, chociaż to trudne, to w wizjach Langdona ludzie są przedstawieni tak jak u Dantego. Dodatkowo powtarza się motyw schodów, którego symbolika akurat mi się podoba, ale pytanie, czy była celowa, czy przypadkowa, bo bardziej efektownie wygląda na ekranie. U Brauna schodów nie było, ale trochę kojarzą mi się z kolejnymi poziomami kręgów piekła. Wracając do strefy produkcyjnej, to scenariusz popełnił David Koepp, który napisał już trochę scenariuszy do głośnych filmów, ale przy Inferno ewidentnie coś poszło bardzo nie tak. W sumie tak jak w Mumii z 2017, czyli zaledwie rok później. Inferno wyreżyserował Ron Howard, reżyser m.in. Oscarowego Pięknego Umysłu i poprzednich adaptacji powieści Brauna z Robertem Langdonem w roli głównej. Naprawdę nie wiem, co tu się wydarzyło, że ten film jest tak słaby. Jeśli chodzi o świat, w którym głównym bohaterem jest Robert Langdon, stworzony przez Dana Brauna, to oprócz powieści i filmów na ich podstawie ma powstać serial o tytule Langdon. Serial ma być oparty na zaginionym symbolu i być prequelem do dotychczas powstałych filmów. Najpierw zekranizowany był Kot Leonarda da Vinci, który jest drugi z serii, potem Anioły i demony, które są początkiem historii Langdona. Zaginiony symbol natomiast jest trzeci w kolejności, a ma być prequelem. Jak już przy kolejności jesteśmy, to czwarte jest właśnie Inferno, a piątą historią jest Początek. A wracając do serialu, to na początku 2020 roku stacja NBC oficjalnie potwierdziła produkcję serialu. Czytałam gdzieś, że serial ma być luźno oparty na książce. Zobaczymy, cóż z tego wyjdzie. Już się boję. No ale może akurat uda im się stworzyć coś ciekawego. Zobaczymy. Także podsumowując, książkę bardzo polecam, mimo że motyw przewodni, czyli wirus, przyjemny nie jest, zwłaszcza obecnie. Ale uważam, że warto ją przeczytać ze względu na warsztat literacki autora, świetnie prowadzoną akcję, przystępną lekcję historii sztuki, a także żeby wielokrotnie dać się zaskoczyć szokującym zwrotom akcji. Brown miał bardzo ciekawy pomysł, świetnie go zrealizował, widać też dbałość o szczegóły, a od jakiegoś czasu co chwila trafiam na pozycję książkową, która zapowiada się ciekawie, pomysł też jest intrygujący, tylko wykonanie marne, a szkoda. Za to Brown sprostał zadaniu. No i to szokujące zakończenie. Książka jest mocno napakowana odniesieniami do sztuki i historii i przypomina bogato i finezyjnie zdobiony tort. Natomiast film to taki suchy biszkopt, na dodatek zepsuty. Film także można obejrzeć, bo warto zobaczyć coś złego, żeby potem docenić te dobre produkcje. Jeżeli kogoś zachęciłam do przeczytania Inferno i obejrzenia tej marnej adaptacji, to bardzo się cieszę i dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część podcastu po lekturze i seansie. A jeśli ktoś już je zna, to zapraszam od razu na ciąg dalszy, który już za chwilę po około 2,5-minutowej przerwie muzycznej.
Thank you.
Witam z powrotem po krótkiej przerwie w drugiej spoilerowej części podcastu. W sumie trudno mi się zdecydować, od czego zacząć. Może na pierwszy ogień niech pójdzie fakt, że Langdon nagle jest profesorem w Cambridge, a nie na Harvardzie. Co było i w książkach Browna, i nawet w poprzednich adaptacjach Rona Howarda. Dziwna zmiana i nic nie wnosząca. Kolejna sprawa dotycząca bezpośrednio postaci Langdona. To nie bardzo wiem w jakim celu, ale w mieszkaniu Sieny zaraz po ucieczce ze szpitala scenarzyści próbowali pokazać, że Langdon oprócz zapomnienia dwóch dni zapomina podstawowych rzeczy, tak jakby cofnął się w rozwoju. Oprócz suchara z kawą i nie chodzi o posiłek, kiedy Langdon nagle nie był w stanie przypomnieć sobie tej nazwy i parafrazował w stylu brązowe pije się rano, co nie było ani potrzebne, ani śmieszne, to potem klasyczne już odkrycie Langdona, czyli anagram, podsunęła mu Sienna, a on zareagował jakby odkryła Amerykę i powiedział coś w stylu tak właśnie, anagram. Kompletne zniszczenie postaci, może dlatego też Hanksowi jakoś tak słabo to wyszło. Odbiór i przekaz filmu zaburza dziwna wysypka Langdona. W filmie przypomniał sobie, że dostał jakiś zastrzyk, widz może podejrzewać, że Langdonowi podano wirusa i że takie są pierwsze objawy tej zarazy, a po przeczytaniu książki wiemy, że wirus miał inny skutek. Kolejny zmieniony fakt to sposób, w jaki poznała się Sienna, zarządca Izobrist. W książce Sienna poznała Izobrista z zarządcą i z jej polecenia stał się jego klientem. A w filmie padło zdanie, że to Sienna powiedziała zarządcy, że Izobrist mógł stworzyć wirusa i że to ich zaalarmowało, więc zdecydowali się jej pomóc. Kompletnie zmienia to te relacje i powoduje nieścisłości. Okej, u Browna też zdarzają się nieścisłości, jak w każdej powieści, ale w filmie nie są one tak drobne. Generalnie odradzam oglądanie filmu tuż po przeczytaniu książki. W każdym razie u mnie się taka taktyka zdecydowanie nie sprawdza w żadnym przypadku. Oglądając Inferno tuż po przeczytaniu książki, nie byłam w stanie go obejrzeć. Nie mogłam obiektywnie spojrzeć na produkcję, bo zmiany były tak rażące, że po godzinie permanentnej irytacji wyłączyłam film. Wróciłam do niego dopiero po jakimś czasie. Przy drugim podejściu do oglądania dałam radę zmęczyć ten film do końca i już na spokojnie, bez emocji, oglądając go w dalszym ciągu, uważam, że był słaby, niespójny i mimo dynamiki akcji był po prostu nudny, bo był bardzo przewidywalny, oprócz tego, co tak jak w książce okazało się jednym z największych zwrotów akcji, czyli to, że Sienna okazała się życiową partnerką Izobrista i współpracowała z Langdonem, żeby dopilnować, że wirus zostanie uwolniony, a nie odwrotnie. Jakoś w filmie ten moment nie był szczególnie podkreślony, nie było zbudowanego napięcia. Nagle Sienna stwierdziła, że wiesz co, jednak nie przytrzymam ci tej kraty. Przypomniało mi się, że powiedziałeś dużo złego o Izobriście, a on tak by the way był moim facetem, więc dzięki za podpowiedź, gdzie szukać dalej, a teraz strzelam focha i sobie idę. A i oczywiście nie zamierzam ci podziękować za to, że właśnie wyciągnęłam od ciebie 100 euro, żeby przekupić babeczkę ze straganu, żeby podniosła tą kratę. Pomijając już fakt, że w zupełnie inny sposób i kiedy indziej Langdon się tego dowiedział, to nawet się nie dziwię, że wtedy akurat w filmie padła ta informacja, ale jej wydźwięk był zupełnie inny niż w książce. Mam wrażenie, że wszystkie postaci zostały odarte z charakteru, są jakieś takie nijakie, sztampowe, nawet nie wiem jak to określić. Są płaskie i komercyjne, bo w filmach akcji zawsze musi być jakiś antagonista. Tu akurat umiera na początku i rozmawia z odbiorcą z zagrobu. Za to filmowcy wpadli na pomysł, żeby z zarządcy, czyli fałszerza, zrobić mordercę, który niemalże czerpie przyjemność z mordowania, robi to z zimną krwią i wręcz ze znudzenia, dzień jak co dzień. Dziwna jest też dysproporcja obrzydzania widza widokiem krwi. Na początku krew aż się leje po wyrwaniu wenflonu z ręki profesora, swoją drogą pełna profeska pani doktor. Za to im dalej w las, tym krwi mniej, co mi oczywiście bardzo odpowiada, bo zawsze robi mi się słabo na widok krwi, nawet tej sztucznej, bo wyobraźnia robi swoje. Niemniej jednak potem są brutalne morderstwa, noże, karabiny, ładunki wybuchowe, a tam koszula lekko ubrudzona na czerwono. Dziwna dysproporcja początku i końca. Tak, dzisiaj jestem dość marudna i momentami złośliwa, ale jakoś trudno mi się powstrzymać, jak mówię o jednej z najgorszych adaptacji, jakie widziałam. Nie dość, że kiepska adaptacja, bo ani nie jest ona wierna powieści, ani nie wnosi nic nowego, to na dodatek film sam w sobie też jest nieciekawy. I na koniec zostawiłam sobie wisienkę na torcie, która pogrzebała ten film całkowicie w moich oczach. Bo jeszcze tak jak na całą resztę bym przymknęła oko, tak zmienianie zakończenia jest dla mnie niewytłumaczalne. Rozumiem, że można twórczo podejść do interpretacji i stworzenia, że tak powiem, kreatywnej nowej wersji, chociaż wolałabym wcześniej mieć jakiś sygnał, że to będzie coś zmienionego. Tak czy owak uważam, że mimo zmian powinien zostać duch danej książki, przesłanie, charakter bohaterów. W książce na koniec są w Stambule, tak jak w filmie. Zarówno w książce, jak i w filmie w zatopionym pałacu, czyli starożytnym rezerwuarze, udaje się odnaleźć substancję ukrytą w wodzie. Już mniejsza o to, kto ją znajduje, bo tu też jest rozbieżność, ale niech będzie. W każdym razie w zatopionym pałacu, który jest atrakcją turystyczną, odbywają się eventy i akurat tego dnia ma być premiera piekła Dantego. Czytelnik wie, że na pewno to jest to miejsce, w którym ukryty jest wirus. W filmie nie ma ani słowa o tym, że akurat tego dnia ma być premiera, tylko że to miejsce jest atrakcją turystyczną, bo jest dobra akustyka. Przechodząc dalej, w książce udaje się znaleźć umieszczony w wodzie pojemnik, ale wykrywacze skażenia pokazują, że wirus jest w powietrzu. Spóźnili się. Od razu kazali zamknąć główne wejście, żeby ludzie, którzy są w środku, nie wyszli i nie rozprzestrzeniali wirusa. Udaje się to średnio, bo w ostatniej chwili Sienie udaje się wybiec a Langdonowi za nią. Po czym, już nie streszczając całości tego, co było w powieści, okazuje się, że tego dnia była premiera, ale pokazy przedpremierowe odbywały się od 5 dni i wirus był już wtedy wypuszczony, a dzień premiery był dniem, w którym zgodnie z obliczeniami miała zarazić się już cała ludzkość. Ale ten wirus nie ma zamordować żyjących, tylko uniemożliwić narodziny kolejnych osób, bo wirus ma się uaktywniać w każdym pokoleniu i powodować bezpłodność 1/3 populacji. Uważam, że i jedna, i druga opcja jest straszna, ale to jest temat bardziej egzystencjalny niż filmowy czy literacki, więc nie będę tego teraz analizować, ale właśnie o to w tym zakończeniu chodziło, żeby każdy się trochę nad tym pozastanawiał. W zasadzie jakie by nie było zakończenie, to byłoby źle, bo z jednej strony, gdyby wirus się nie wydostał, to przyrost naturalny pogrążyłby ludzkość, a z drugiej, jak wydostanie się wirusa, przyniesie mnóstwo cierpienia kolejnym pokoleniom. No ale miałam nie analizować, więc już przechodzę do zakończenia filmowego, w którym, uwaga, udaje się zabezpieczyć wirusa i mimo sztabu ludzi próbujących przeszkodzić, wirus jest bezpiecznie zamknięty, mamy happy end. Generalnie uwielbiam happy endy, ale to książkowe zakończenie jest dość niespodziewane i intrygujące, bo zmusza do zastanowienia się, co według czytelnika byłoby mniejszym złem, bo w takiej sytuacji nie ma dobrego rozwiązania. Lubię, jak książki, filmy, seriale prowokują do zastanowienia się nad różnymi egzystencjalnymi tematami albo dotykają życiowych problemów i przez spojrzenie tak jakby z boku można spróbować poradzić sobie na przykład z jakimś własnym problemem. A po tym filmie o czym się myśli? Ja jak zobaczyłam napisy końcowe, to myślałam tylko o tym, że za chwilę będzie jeszcze jedna scena, w której będzie coś w stylu: nie no, żartowaliśmy, jednak się nie udało i jest zakończenie takie jak w książce, tylko trochę bardziej dramatyczne i dynamiczne. Film generalnie uważam niestety za nieudany, bo był męczący, bohaterowie byli pozbawieni charakteru, spektrum emocji było tak znikome, że nawet trudno byłoby tu próbować zróżnicować ścieżkę dźwiękową. Po każdym, a w każdym razie po większości filmów pamięta się zwroty akcji, jakieś momenty zapadają w pamięć, a po tym filmie pamiętam tylko to, że cały czas biegali. A ujęć, w których widać to, gdzie byli, jest jak na lekarstwo. W każdym razie w porównaniu z książką. Ale trzeba przyznać, że przez mnogość opisów, które w książce były de facto właśnie jak gdzieś biegli albo się ukrywali, to trudno to było przenieść na ekran. Niestety, ani duch książki, ani jej litera, ani lekcja historii sztuki nie zostały przeniesione. Za to w następnym odcinku nie będę już tak marudzić, bo będę opowiadać o adaptacji, która mi się podobała, czyli o Świetle między oceanami. Także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i ten odcinek znajduje się także gościnnie na kanale K Kultura Krytyka Kulturoznawstwo, a kolejne odcinki będą już tylko na kanale Adalit, na które serdecznie zapraszam. A tymczasem u mnie za oknem pięknie pada śnieg, ale ja na przekór zimie kończę odcinek słoneczno-wakacyjną nutką. Do usłyszenia!